Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rośnie poziom agresji w społeczeństwach dotkniętych pandemią. Chyba także u nas. Poczucie zagrożenia ze strony jakiegoś zła zawsze rodzi uczucie gniewu, jeśli pojawia się także poczucie bezradności wobec tego zła. I tak chamska mowa w życiu medialnym chyba wręcz kwitnie, bo przecież nawet kadra naukowa niektórych ośrodków, tak zwani poloniści, na ulicach z młodzieżą znoszą takie chamskie okrzyki. Jednemu zaś z prywatnych liceów w Warszawie imienia Jerzego Grotowskiego patronuje sam Markiz de Sade, oświeceniowy patron sadystów i libertynów. Wysoki poziom gniewliwości widoczny jest także w mnożeniu wobec siebie wzajemnie, a wpierw wobec polityków, bardzo ciężkich zarzutów. Mówię tu o tak zwanych naszych, bo wpierw za siebie odpowiadamy i najbliższe nam kręgi. Pewnie niektórzy z naszych czołowych polityków mają jednak sobie poważne rzeczy do zarzucenia, bo przecież część z nich wyraziła swoją akceptację dla aborcji eugenicznej czy letalnej, a to przecież najpoważniejszy zarzut. Ale już nie wierzę w całkowite wyparcie się u tych polityków swoich przekonań religijnych i elementarnej ludzkiej wrażliwości. A ileż jednak takich ciężkich zarzutów wytacza się pod ich adresem. Nie będę ich powtarzał, ale łatwo przewidzieć konsekwencje takiej spirali wzajemnej podejrzliwości i gniewu. Wpuszczony do umysłu najmniejszą szczeliną, gniew przerada się w gigantyczne monstrum. To rozpowszechnione łajanie polityków zapomina o ich ograniczonych możliwościach. Żyjemy przecież od dawna w świecie nie ustrojów demokratycznych, ale w ramach tak zwanego ustroju urzędniczego. Zniszczył on skutecznie starożytne Ateny, a potem Cesarstwo Rzymskie, jak przekonująco dowodzi świętej pamięci profesor Jan Stanisław Łoś. Niezwykle interesujący, ale chyba wciąż zapoznany nasz lubelski historyk starożytności. Wszelkie dobre chęci chyba naszych czciwych polityków, bo przecież także tacy są, hamowane są przez wspomniany ustrój urzędniczy. W ramach Unii Europejskiej jeszcze bardziej szczelny. Zastane sztaby urzędników i już stworzone piramidy prawne blokują wszelkie dobre inicjatywy, bo pierwszym zadaniem ustroju urzędniczego jest utrzymanie własnego istnienia. Możemy mieć zatem wielkie, wspaniałe chęci i plany, ale zderzą się wpierw nie z niecnymi urzędnikami, ale uruchomionymi mechanizmami, których urzędnicy są tylko trybami. Może jeden przykład z europejskiej polskiej historii. Już tutaj od kilku tygodni, w tym felietonie, mówię o przedziwnej mieszance wielkości i słabości naszych przodków, epoki z jednej strony Konstytucji 3 maja, ale zarazem epoki naszego politycznego upadku i zniknięcia naszego państwa. Nawet najszlachetniejsi politycy byli wtedy zachwyceni francuskim oświeceniem, a między innymi jego wielką encyklopedią, która ukształtowała panujący model nauki. Całe szczęście, że po wybuchu rewolucji, która była także dziełem encyklopedystów, nasi rodacy uświadomili sobie własny błąd. Dlaczego tak późno? Zawinił właśnie także ustrój urzędniczy. Od początku nowożytności, liczymy to w filozofii od Kartezjusza, istniał administracyjny zakaz informowania i krytyki nowożytnej filozofii, bo to jakoby wprowadzi zamęt do umysłów. Ale istniał także administracyjny zakaz krytyki dotychczasowego wykładu filozofii, modelu filozofii nauki, które zadekretowały urzędnicze nakazy już w XV wieku. Urzędnicy uczynili z Arystotelesa, zesłanego nam całkowicie chrześcijańskiego proroka, otoczonego prorokami mniejszymi, na czele ze świętym Tomaszem z Akwinu. Ale geniusz Arystotelesa i świętego Tomasza z Akwinu w tym urzędniczym kaftanie nie mógł się zmieścić. A zatem tego typu pseudofilozofia nie była w stanie się zmierzyć z nową epoką, entuzjazmującą się wynikami rozmaitych nauk szczegółowych. Katolickie ośrodki naukowe były mocą urzędniczego ustroju sparaliżowane i w porę nie odparły ideologii oświecenia ze straszliwymi tego skutkami. Dopiero na początku XVIII wieku ten administracyjny zakaz złamał polski jezuita Jerzy Gengel, który oskarżył Kartezjusza o ateizm i reprezentanci dawnej filozofii podjęli frontalny atak przeciwko wszelkiej nowości filozofii, ale nie merytoryczny atak, tylko atak pełen agresji i ośmieszania przeciwnika. Nic zatem dziwnego, że także w Rzeczpospolitej zwycięża oświeceniowego typu zainteresowanie naukami przyrodniczymi na gruncie eklektycznych deklaracji filozoficznych i coraz większego marginalizowania filozofii. Dzisiaj polska nauka także potrzebuje odblokowania od fałszywych decyzji wielu byłych urzędników i usługowych naukowców, co to jeszcze Stalina, Gierka i Tuska widzieli i ściskają im dłoń. Zwłaszcza w humanistyce potrzebujemy możliwości rozpoczęcia wreszcie merytorycznej dyskusji w swoich szeregach i także z przeciwnikami. Szczęść Boże!